Mateusz 25, 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: przyjdźcie błogosławieni od mego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Wiem, że to już mówiłem tydzień temu, ale tylko chciałbym podkreślić i dla tych, którzy nie byli tydzień temu, przypomnieć, że tutaj mamy, bo mówimy o przyjściu Jezusa i o sądach, które będą, i mówi się, że są trzy główne sądy, które się różnią przynajmniej pięcioma cechami, prawda? Różnią się okresem, różnią się miejscem sądzenia, różnią się tożsamością tych ludzi sądzonych, różnią się zakresem i różnią się rezultatem. I tydzień temu czytaliśmy ten fragment, który jest często używany jako naukę, że zbawienie jest z uczynków. I pokazaliśmy, że tutaj to jest sąd narodów, który odbędzie się, kiedy Jezus przyjdzie na ziemię, aby królować przez 1000 lat. I to będzie sąd narodów według tego, jak traktowały naród Izraela, i albo wejdą w to królestwo, albo będą potępione. Powtarzam to dlatego, że temat królestwa tysiącletniego to jest bardzo ważnym tematem w Biblii, i niestety nie wszyscy wierzący zgadzają się z tym. Są osoby, które uważają, że nie będzie takiego królestwa przez 1000 lat, że teraz Jezus króluje duchowo przez Kościół i pewnego dnia, kiedy On decyduje i będzie fajnie, On wróci na ziemię i będzie wieczność. Ale Pismo Święte mówi nam wyraźnie w Starym i Nowym Testamencie o tym, że będzie takie królestwo. Nie chodzi o Królestwo Boże, w którym teraz my jesteśmy przez nowe narodzenie, ale takie królestwo fizyczne, takie królestwo żydowskie, czyli to będzie Jezus na tronie Dawida, sądząc cały świat. I dzisiaj chciałem pokazać kilka fragmentów. Podam więcej cytatów dla tych, którzy tylko chcą zapisać cytaty, a później przeczytać, ale poczytamy kilka fragmentów. Izajasz, 11 rozdział. Izajasz, 11 rozdział. Prorocy dość dużo pisali, mówili o tym królestwie, który miał przyjść. 11 rozdział od 5 do 9 wersetu. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu. Także czelę i młody lew i tuczne bydło będą razem, a małe dziecko będzie je prowadziło. Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły. Ich młode będą leżały razem, a lew jak wół będzie jeść słomę. Niemowlę będzie się bawić nad jamą źmi, a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża. Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, tak jak wody okrywają morze. I tu mamy jeden z cytatów, które mówią nam, jakie będą warunki podczas tego królestwa, które będzie trwało przez 1000 lat. I o ile ja wiem, tego jeszcze nie było, prawda? Żeby takie warunki były przy zwierzętach albo przy dzieciach i żeby cała ziemia była napełniona poznaniem Pana, tego jeszcze nie było. Można być bardzo, bardzo optymistycznie nastawiony, ale trzeba naprawdę dużo przekręcać, żeby powiedzieć, że cała ziemia jest napełniona poznaniem Pana i że tak zwierzęta się zachowują. Tego nie ma jeszcze. Ale prorocy prorokowali, że tak będzie. Kolejny fragment. Izajasz 65. I będziemy czytać od wersetu 18. Izajasz 65, 18. Lecz weselcie się i radujcie na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo oto stworzę Jerozolimę radością i jej lud weselem. I będę się radować z powodu Jerozolimy i weselić z powodu mojego ludu, a nie będzie już słychać w nim głosu płaczu ani narzekania. Nie będzie tam już ani niemowlęcia żyjącego tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swoich dni, bo dziecko umrze jako stuletni, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, będzie przeklęty. Tego jeszcze nie było też, prawda? Żeby nie było śmierci niemowląt, żeby ludzie żyli tak długo, nie od potopu na pewno, do potopu tak, a od potopu to ludzie żyją o wiele krócej, ale kiedy będzie to królestwo, ludzie będą żyli dłużej. Jeszcze jeden fragment podam i to będzie Księga Zachariasza. Księga Zachariasza. XIV rozdział. Cały ten rozdział mówi o tym, ale będziemy czytać tylko 5 wersetów. Zachariasz 14, 1. A nie, 14, 4. I tu jest mowa o przyjściu Pana. I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy, od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. I połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej na południe. Werset 9. A Pan będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno jego imię. Werset 11. I będą w niej mieszkać, a nie będzie już przekleństwem. Jerozolima będzie zamieszkiwać w pokoju. 16 werset. Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić, słuchajcie, od roku do roku, by oddawać pokłon królowi, panu zastępów i obchodzić święto namiotów. A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon królowi, panu zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. To tylko kilka fragmentów o tym, jakie będą warunki w tym królestwie. Tego jeszcze też nie było. Narody będą przychodzić do Jerozolimy, aby oddać panu cześć. To na ten moment to brzmi bardzo niewiarygodne, niemożliwe, ale wyobraź sobie, że przed rokiem 1948 to było w ogóle nie do pomyślenia, że w ogóle ten naród będzie narodem, a jednak patrzy, co się dzieje, Boże Słowo na pewno spełni się tak, jak On obiecał. To jest na tyle ważny ten temat, dlatego że moim zdaniem brak zrozumienia tego, albo brak tego poglądu czyli ten pogląd, co nazywa się amilenializm, czyli że nie będzie milenium, nie będzie królestwa przez 1000 lat, brak tej nauki powoduje wiele, wiele problemów. Między innymi powoduje, że Kościół dzisiaj nieraz ludzie wierzących przywłaszczają sobie obietnice, które Bóg dał Izraelowi. Obietnice dotyczące tej ziemi, dotyczące tego czasu. I próbują uduchowić wszystkie obietnice, które są dane narodowi Izraela. Poza tym to powoduje, że jeśli nie możemy ufać Bogu w tym, co obiecał narodowi Izraela, co możemy dla siebie wziąć? Jeśli Bóg nie spełni obietnic swoich wobec Izraela, jaką mamy pewność, że On spełni swoje obietnice wobec nas? Bóg jest wierny i dla Izraela, i będzie wierny też dla nas. Jest kilka innych problemów, a nie chcę za dużo o tym mówić, ale jeśli chcecie, jeszcze poczytam teraz z Nowego Testamentu parę fragmentów. Mateusz 19 rozdział. Mateusz 19 rozdział. Werset 28. A Jezus im powiedział, 19:28, a Jezus im powiedział: zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Gdzie to będzie? W niebie? Nie, to będzie na ziemi. Na tronie swojej chwały, kiedy przyjdzie na ziemię, aby królować. Kolejny fragment to będzie Łukasz 1:30. Łukasz 1:30. Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaski u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Czyli faktycznie on będzie królował na wieki wieków, ale będzie to królestwo na ziemię przez 1000 lat, zanim nadejdzie ten sąd ostateczny. Ale tu jest jeszcze raz obietnica, że będzie królował na tronie Dawida nad domem Jakuba. Łukasz 22, Łukasz 22 rozdział. I werset 28. Łukasz 22:28. A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec. Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Jeszcze raz. Na tronach, sądząc pokolenia Izraela. Dzieje 1:6. Dzieje apostolskie 1:6. Tu mamy opis tego momentu, kiedy Jezus opuszcza apostołów po 40 dniach po zmartwychwstaniu i czytamy tak. 1:6. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział, nie do was należy znać czasy i pory, które ojciec ustanowił swoją władzą. Gdyby nie miało być tego królestwa, czemu jest nie powiedział, słuchajcie, tak długo jestem z wami, nie rozumiecie? To nie będzie Izrael, to wy będziecie. Kościół będzie nowym Izraelem. Nic takiego. Bóg obiecał Izraelowi królestwo i on będzie królem Izraela przez ten okres 1000 lat i tego nikt nie zmieni. On obiecał. Dalej, objawienie Jana 2:26. Teraz jesteśmy już bliżej końca, kiedy jest mowa o tym sądzie. Teraz objawienie 2:26. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak ja otrzymałem od mego ojca. Pytanie, czy Kościół ma władzę nad narodami? Nie za bardzo. Czy to jest mowa o niebie? Narody będą w niebie? Nienawrócone? To też nie pasuje. Opisuje ten okres, kiedy Jezus i Jego Kościół będzie królować na ziemi przez 1000 lat. Dalej, 12 rozdział, objawienie 12, 5 werset. I urodziła syna mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. I porwane zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu. Jest jasne, o kogo chodzi? Chodzi jest o Jezusa Chrystusa, ale który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. Czy Jezus rządzi nad wszystkimi narodami teraz? Można powiedzieć, no dobra, on wie, co się dzieje i on wszystko kontroluje i panuje i tak dalej, ale laską żelazną? Też nie za bardzo. Ale będzie. 19 rozdział. Objawienie 19 rozdział. Przy okazji, jeśli masz ochotę zapisać wersety ze Starego Testamentu, których nie czytałem, to zapisz sobie takie fragmenty. Izajasz 32, cały rozdział. Izajasz 32, cały rozdział. Daniel 2:44. Daniel 2:44. Daniel 7, cały rozdział. Daniel 7, cały rozdział. Księga Ozeasza 3:4-5. Ozeasz 3:4-5. Joel 3 rozdział, cały. Joel 3 rozdział, Księga Abdiasza 1:20-21. Abdiasza 1:20-21 i Zacharia 14 cały rozdział. To jest tylko kilka fragmentów, które mówią wyraźnie o tym przyszłym królestwie Jezusa fizycznym na tej ziemi. Dobra, i teraz idziemy dalej, bo dzisiaj zamierzam skończyć. 19 rozdział od 1 wersetu. Jeśli pamiętacie, już mówiliśmy o Trybunale Chrystusa, gdy wszyscy wierzący, odkupieni, zdamy sprawę z tego, co zrobiliśmy dla Boga i będą nagrody, zapłaty albo brak tego. To nie jest sąd, aby rozstrzygnąć, czy ktoś jest zbawiony, czy nie, to jest ocena naszego dzieła. To jest, to widzieliśmy już 2 razy w poprzednich tygodniach. Potem mówiliśmy o tym sądzie narodów, Mateusza 25 rozdział i to było wyraźnie, że ten sąd odbędzie się tuż przed Królestwem tysiącletni, bo przyjdzie Jezus i będzie na tronie swojej chwały i będzie sądzić, a rezultatem tego, jeśli pamiętacie, to te narody nazwane owce wejdą w to królestwo. Czyli ten sąd odbędzie się tuż na początku królestwa tysiącletniego. I teraz, żeby to wszystko zrozumieć w kontekście Księgi Objawienia, chciałbym poczytać od 19 rozdziału, od pierwszego wersetu. 19:1. Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. I powtórnie powiedzieli: Alleluja! A jej dym wznosi się nad wieki wieków. I upadło 24 starszych i 4 stworzenia i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozlegał się głos, który mówił: Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. I słyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Coś tutaj się dzieje. 18 rozdział opisuje sąd nad Babilonem. Sąd nad wielką nierządnicą. Sąd nad, dosłownie nad Watykanem. Pewnego dnia ten system będzie zburzony, całkowicie zniszczony. Ciekawe, że nawet przez tych 10 królów Bóg na to pozwoli, ale nie Bóg będzie to robić, tylko narody, 10 królów będzie zniszczyło tą wielką nierządnicę. I 18 rozdział wcześniej mówi, że lud Boży ma wyjść z tej wielkiej nierządnicy. Jeśli jeszcze jesteś w kościele katolickim, ja radzę wyjść z tego, bo Bóg powiedział, będzie sąd nad tą wielką nierządnicą. Nie ma co brać udział w ogóle w tym, trzeba wyjść z niej. To jest 18 rozdział, werset 4. Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów, aby was nie dotknęły jej plagi. A więc pierwsze 6 rozdziałów 19 rozdziału, pierwsze 6 wersetów 19 rozdziału opisuje to, że będzie wielka radość, ludzie będą chwalili Boga za to, że osądził tą wielką nierządnicę. To będzie coś niesamowitego. Taka ciekawostka, mówiłem może wcześniej, ale 19 rozdział, pierwszy werset, tu jest słowo Alleluja. Pierwszy raz w całym Nowym Testamencie, jak występuje słowo Alleluja, kiedy wielka nierządnica jest zniszczona, osądzona. Taka ciekawostka. A więc już nastąpił sąd nad Babilonem i od 7 wersetu czytamy tak, 19:7. Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. Tego jeszcze nie było, prawda? Ale pewnego dnia będą wesele baranka. Pewnego dnia Jezus przyjmie swoją oblubienicę, tak jak Pan Młody przyjmuje swoją oblubienicę. I to będzie też dzień wielkiej radości w niebie. Będą te zaślubiny, będzie wesele. 8 werset. I dano jej ubrać się w biszor czysty i lśniący, bo biszor to sprawiedliwość świętych, i powiedział mi: napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi: to są prawdziwe słowa Boga. A więc tak chronologicznie już widzieliśmy, że będzie pochwycenie, będzie ucisk, na koniec ucisku będzie sąd nad Babilonem, po tym sądzie będzie wesele baranka. I teraz zobaczmy, co się dzieje po tym weselu. To będzie werset 11. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże, a wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w biszor biały i czysty. A z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobił narody, on bowiem będzie rządził nimi, słuchajcie, laską żelazną. To jest przyszłość, nie przeszłość. I on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie, na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba: chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga. Co to za ucztę? Tu mamy opis, że będzie wesele w niebie. Potem Jezus na tym białym koniu ze swoimi wojskami przyjdzie na ziemię i będzie uczta jakaś. Dalej, 18 werset. Aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Armagedon. Słyszeliście o tym Armagedonie? To jest to. Będzie wielka bitwa pomiędzy wojskami ziemi a wojskami Boga. Wiadomo, kto wygra. To będzie taka rzecz, której jeszcze nie było. Ale to na inny czas. Tak chronologicznie, więc jest pochwycenie, jest ucisk, potem jest sąd nad Babilonem, jest wesele baranka, potem przyjdzie Jezus na ziemię ze swoim kościołem. I teraz zaczynamy od wersetu, od rozdziału 20, pierwszego wersetu. Teraz zobaczymy, dlaczego uważamy, że będzie królestwo przez 1000 lat. Dobra? 20 rozdział, pierwszy werset. I zobaczyłem anioła wstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związa go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodzi narodów, aż się dopełni 1000 lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. Tak szybciutko, ci, którzy nauczają, że nie będzie królestwo przez 1000 lat, że teraz Jezus króluje przez Kościół przez jakiś nieokreślony czas, to jest tylko duchowe królestwo, że nie będzie fizycznego, mają wielki problem. Bo w ich rozumieniu, według tego fragmentu, szatan jest związany. My rozumiemy, że szatan nie jest związany. My rozumiemy, że on będzie związany, ale w tym momencie on nie jest związany. Ale jeśli tłumaczymy ten fragment w sposób duchowy, że Jezus teraz króluje przez 1000 lat, co oznacza czas nieokreślony, to jak tłumaczyć to, że nie widać, żeby szatan był związany? Mało tego, mówi, że on będzie wypuszczony na krótki czas potem. To mówi nam o czymś konkretnym, dosłownym. Teraz dalej, 4 werset. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze świętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi, czyli podczas tego ucisku nie oddawali pokłonu bestii i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Ci, co nie przyjęli znamienia bestii podczas ucisku, ożyją i będą królować z Jezusem przez 1000 lat na ziemi. 5. werset. A inni z umarłych nie ożyli, a się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Powtarzam, ci amilenialiści mówią, już było zmartwychwstanie, wszyscy, którzy uwierzyli, zmartwychwstali i królują z Jezusem teraz przez czas nieokreślony, ale pozostali nie ożyli, czyli oni są jeszcze umali w grzechach i tak udochowiają ten fragment, tak? To jest udochowieństwo wszystkiego. Tu mówi o, ten fragment mówi o dosłownym zmartwychwstaniu, nie o jakimś duchowym zmartwychwstaniu. I teraz 6. werset. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować 1000 lat. Jeszcze raz jest okres. A gdy się skończy 1000 lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody ze 4 krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski i wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obu świętych i miasto umiłowane. Stąpi jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jezior ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok i będą męczeni we dni i w nocy na wieki wieków. A więc skończy się ten okres 1000 lat. Szatan jest cały czas związany w otchłani przez ten okres, ale będzie wypuszczony na krótki czas i wyjdzie, aby znowu zwieść narody i zbierać narody i wojska na bitwę z Bogiem, której się nie uda, bo będzie ogień, stąpi ogień z nieba i pochłonie wszystkie te narody i ten diabeł będzie wrzucony do jeziora ognia, gdzie już jest w tym momencie już fałszywy prorok i bestia i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków w tym jeziorze ognia. Tak chronologicznie opisuje ten rozdział bardzo precyzyjnie i trzeba naprawdę mieć już jakieś uprzedzenie albo do narodu Izraela, albo jakąś chęć, żeby Kościół był odbiorcem wszystkich obietnic Boga, kiedy Bóg wyraźnie powiedział, część obietnic jest dla Izraela, a część dla nas. A teraz mamy kilka minut i zostało nam jeszcze jeden sąd. To jest od wersetu 11, 20 rozdział 11. Pamiętajcie, teraz będziemy czytać, co jest powszechnie znane jako ostateczny sąd dla wszystkich. Większość ludzi myśli, że pewnego dnia wszyscy ludzie staniemy przed Bogiem w jednym czasie i będziemy wszyscy sądzeni jednocześnie i zależnie od tego, czy mieliśmy dobre uczynki, czy złe uczynki, będziemy albo zbawieni, albo potępieni. Zobaczymy. 11 werset. I zobaczyłem wielki biały tron. To jest inny tron. Mieliśmy Trybunał Chrystusa, mieliśmy tron Jego chwały. Teraz mamy wielki biały tron. i zaszczącego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. Tamten sąd Mateusza był na ziemi, a tutaj nawet nie ma ziemi, uciekła ziemia. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Tu jest zmartwychwstanie. W Mateuszu nie było zmartwychwstania. Tu jest po tym drugim zmartwychwstaniu. Otwarto księgi. I otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I ktoś powie, no widzisz, według ich uczynków zostaną wszyscy osądzeni. Dobra, idziemy dalej. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia, to jest druga śmierć. A jeśli i jeszcze ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. A więc, pytanie. Gdybyś dzisiaj musiał stanąć przed Bogiem i być osądzony za wszystkie swoje uczynki, za wszystkie czyny, za wszystkie myśli, za wszystkie słowa, jaką miałbyś nadzieję na zbawienie? Czy na pewno Bóg powiedziałby o tobie, ale jestem pod wrażeniem. Taki dobry byłeś? Wow! Tyle ludzi złych, ale ty jesteś naprawdę wyjątkiem. Czy tak Bóg o tobie powiedziałby? Bądź szczery ze sobą. Słuchajcie, jeśli mamy być zbawieni albo potępieni na podstawie naszych uczynków, mamy problem. Mamy wielki problem, bo my wiemy, co mówi Bóg na temat swojego prawa, nie? My wiemy, że Bóg powiedział, przeklęty każdy, kto nie wytrwa wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane. Wiemy, że Bóg powiedział, kto bowiem przestrzega całego prawa, a jedno przykazanie przekracza, jest winny łamania całego prawa. A więc jaka jest nadzieja na zbawienie, jeśli zbawienie polega na uczynkach człowieka. Co czytamy tutaj? W wersecie 15. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. A więc na pewno będzie sąd według uczynków, ale ten sąd według uczynków jest tylko po to, żeby obwiniać i pokazać, jak winny jest człowiek, jak Bóg jest sprawiedliwy, kiedy potępia. Natomiast jedyny ratunek na ten dzień, jeśli tam się znajdzie w ogóle osoba zbawiona, bo wydaje się, że większość tych ludzi to będą ludzie niezbawionych, czyli to będzie po zmartwychwstaniu drugim, po królestwie, to będą ludzie z piekła, będą sądzeni, to jeśli ktoś będzie zbawiony, to nie na podstawie uczynków, na podstawie tego, że imię jest w księdze życia baranka. I to jest jedyna nadzieja, jaką ma człowiek, żeby być zbawiony przez baranka krew i być zapisany w księdze życia baranka. Paweł o tym pisał w liście do Filipian, powiedział coś takiego. Filipian 4:3. Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii, wraz z Klemencem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Filipian 4:3. Imiona tych ludzi były w Księdze Życia. Ci, co pomagali Pawłowi, ci, co razem z nim głosili Ewangelię łaski Bożej. Jeśli jesteś zbawiony krwią Jezusa, twoje imię jest w Księdze Życia. Jeśli nie, to na tej podstawie Bóg potępi każdego człowieka. Nie ma znaczenia, ile masz dobrych albo złych uczynków. Faktem jest taki, że jak ktoś nie znalazł zapisanego w Księdze Życia, zostanie wrzucony w jeziorze ognia. O co chodzi z tym sądem? Mi się wydaje, że Bóg jako sędzia sprawiedliwy będzie miał sprawiedliwy sąd. Każdy będzie miał okazję słuchać zarzutów, zobaczyć dowody, słuchać nawet może zeznań świadków i będzie każdy miał swój dzień w sądzie, aby udowodnić Bogu, że Jemu się należy zbawienie. I dlatego te księgi będą otwarte. I w tych księgach będzie wszystko. Ja nie wiem, co wy, ale ja nie chcę widzieć nic w tych księgach. Ja dziękuję Bogu, że moje imię jest w Księdze Życia. Amen. I nie muszę zajrzeć do tej księgi i że wszystko jest zmazane krwią Jezusa Chrystusa.
Amen.
A na tym sądzie faktycznie będzie. Będą otworzone księgi uczynków i Bóg pokaże, ile osób dzisiaj myśli w ten sposób. I teraz cytuję takich ludzi. Ja uważam, że ja będę zbawiony na podstawie moich uczynków. Czy to opisuje kogokolwiek? Czy to nie opisuje większość ludzi na tej ziemi? Ja rozmawiam z nimi codziennie. I prawie wszyscy mówią, tak, jeśli będę dobry, będę zbawiony. Jeśli będę zły, nie będę zbawiony. Zależy od moich uczynków. Tak, ile razy słyszałem, zależy od moich uczynków. I będą mieli okazję zobaczyć i wysłuchać tego od samego Boga. Staną przed sędzią i mam wrażenie, że Bóg coś takiego powie. Co masz na swoją obronę? Ty mówiłeś, że według swoich uczynków będziesz zbawiony? Dobra, ja mam wszystko. Wiem więcej niż ty, pamiętam więcej niż ty, wiem wszystko. I zaczynamy. I ludzie będą mieli okazję usprawiedliwić się przed Bogiem, dać swoje dowody, swoje argumenty, ale wiemy, że ten sprawiedliwy sędzia wie wszystko. I że on powie nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Twoje uczynki cię potępiają. Swoich ust potępiam, że ty chciałeś przez swoje uczynki, a zobacz, ile razy kłamałeś, ile razy bluźniłeś, ile razy byłeś obłudnikiem, ile razy zapominałeś o mnie, ile razy to i to i to i tamto. Nikt nie będzie miał żadnego usprawiedliwienia. Jedyna nadzieja to to, że imię będzie zapisane w Księdze Życia. Żadne uczynki nie będą wchodzić w grę na tym sądzie. Jedynie krew Baranka Bożego. Jeśli dzisiaj polegasz na swoich uczynkach, żeby być zbawiony i myślisz, że na tym sądzie pokażesz, jak dobry ty jesteś, zwodzi samego siebie. Na pewno. Nie da się. Człowiek nie może przez swoje własne czyny usprawiedliwić się przed Bogiem, dlatego przyszedł Jezus Chrystus. Gdybyś ty mógł się usprawiedliwić przed Bogiem, nie byłoby potrzeby, żeby Jezus przyszedł na świat i umarł na krzyżu. Ale Pismo Święte mówi nam, że jeżeli sprawiedliwość jest przez prawo, to nadaremnie Jezus umarł na krzyżu. Jego śmierć byłaby daremna, Ale wiemy, że Jezus jest jedyną drogą do Boga i tylko przez Niego można być zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Amen.